Dobry wieczór Państwu, kłania się Wam nisko Paweł Błędowski. Rozpoczynamy kolejny datownik. Dziś datownik muzyczny, ale tej daty no po prostu nie sposób pominąć. Dziś mija 65 lat od wydania kluczowej, najważniejszej i dla wielu najlepszej artystycznie płyty Franka Sinatry. Artysty, którego nie muszę Państwu przedstawiać, no ale ta kariera trwała tak długo, że no, niektórzy mają duży problem, by umiejscowić ten najlepszy muzyczny moment. Ja nie mam. Wydaje mi się, że Songs for Swinging Lovers, płyta wydana 5 marca w 1956 roku, to nadal największe osiągnięcie Franka Sinatry, ale także człowieka, który mu tę płytę zaaranżował, czyli Nelsona Riddle. O ich przyjaźni muzycznej jeszcze dzisiaj Państwu na pewno w tym programie opowiem, bo przecież ona owocowała nie tylko pięknymi płytami jako pełnymi formami, ale także piosenkami, które przeszły do historii muzyki rozrywkowej. Songs for Swinging Lovers to, jeśli chodzi o albumy studyjne, był już 10. album Franka Sinatry, zarówno jego 4. dla Capitol Records. Przygoda z Capitol Records, jednym z największych wydawców w Ameryce, rozpoczęła się odrobinę wcześniej od wydania płyty Songs for Young Lovers. I tam już właśnie zaczął swoją współpracę z Nelsonem Riddle Frank Sinatra. Nelson Riddle był aranżerem, jakich wówczas w Ameryce nie było, myślał zupełnie inaczej, był otwarty na eksperymenty i przede wszystkim słuchał sugestii Sinatry, a ten wcześniej, kiedy nagrywał jeszcze dla Columbii, dla innej wytwórni, no to tam zbyt wiele muzycznie do powiedzenia nie miał. Teraz, kiedy zmienił tę wytwórnię, Frank poczuł, że może także ingerować w warstwę muzyczną i trzeba przyznać, że zwykle jego sugestie były na wagę złota dla aranżera. Nelson Riddle potrafił słuchać tychże sugestii jak nikt inny. Kiedy rozpoczęła się, drodzy Państwo, wielka kariera Franka Sinatry? No właśnie, to były jeszcze czasy przed wybuchem II wojny światowej. Pierwszą swoją wielką piosenkę, tak naprawdę Frank Sinatra, tu ciekawostka, nagrał, uwaga, 31 sierpnia 1939 roku. All or Nothing at All, taki był jej tytuł. To oczywiście była dobra piosenka, ale zupełnie nie przypominała tych utworów, które później uczyniły Franka Sinatrę sławnym także w innych częściach świata, nie tylko w Ameryce. No bo na to musieliśmy poczekać właśnie do współpracy z Nelsonem Riddle. Nie ulega wątpliwości, że Frank Sinatra odniósł duży sukces w Ameryce także za sprawą tego, że najpierw był jednym z wokalistów grupy Tommy'ego Dorsey'a. Jak sam później wspominał, odszedł od Tommy'ego Dorsey'a, co w zasadzie wówczas wydawało się gestem takiego artystycznego samobójstwa, ponieważ czuł, że jeżeli będzie nadal śpiewał tylko z orkiestrą, to jego kariera nigdy się nie rozwinie. A poza tym już wtedy miał gdzieś tam z tyłu głowy tę rywalizację z tym, którego uważał za najważniejszego wówczas wokalistę i pieśniarza Ameryki, czyli z Bingiem Crosbym. Jak sam wspominał w jednym z wywiadów, przyczyną, dla której chciałem opuścić zespół Tommy'ego, było to, że Crosby był numerem jeden. W otwartym polu, można by powiedzieć, byli bardzo dobrzy śpiewacy z orkiestrami. Bob Eberly z Jimmy'm Dorseyem był wspaniałym wokalistą. Pan Como z Tedem Wimsem jest takim wspaniałym śpiewakiem. Pomyślałem, że jeśli nie wykonam tego ruchu, jeden z nich zrobi to i będę musiał walczyć ze wszystkimi trzema, aby uzyskać pozycję. To wszystko bardzo żartobliwie podsumował także sam Bing Crosby, który później, no może nie zaprzyjaźnił się z Sinatrą, ale występowali wielokrotnie i na scenie, i także w filmach. Głos taki jak Sinatry pojawia się raz w danym życiu. Tylko dlaczego to musiało być moje? Choć przed nagraniem albumu Songs for Swinging Lovers Frank Sinatra i Nelson Riddle współpracowali przy trzech płytach, o jednej już Państwu wspominałem, czyli Songs for Young Lovers, to był styczeń 1954 roku, później była bardzo podobna, lekka płyta Swing Easy, to z kolei sierpień 1954 roku i to już może Państwu dać do myślenia, jak często wówczas Frank Sinatra wydawał płyty, no a później przyszedł album, który chyba zawsze będzie już największą konkurencją dla Songs for Swinging Lovers, jeśli chodzi o tę najważniejszą płytę Franka, In the Wee Small Hours. Płyta, która niewątpliwie była wynikiem nieudanego, bardzo dramatycznego romansu z aktorką Avą Gardner, ale dzięki temu powstał, i tu jest duża ciekawostka, pierwszy koncept album w historii muzyki rozrywkowej. Później w latach 60. mówiono, że to Beatlesi byli pierwsi z albumem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ale nie, to Frank Sinatra wiele, wiele lat wcześniej wpadł na pomysł, by wszystkie piosenki łączyły była po prostu tematyka. Jak bardzo to śpiewanie, ale także to, co działo się w tle muzycznie, różniło się od tego, czego wówczas słuchano w Ameryce. To też nie jest, proszę Państwa, tak, że In the Wee Small Hours Franka Sinatry stało się wielkim hitem, ale ci, którzy powinni dostrzec tę płytę, czyli także inni muzycy, aranżerzy, naprawdę ją dostrzegli i to dało też wspaniałą podstawę dla Franka Sinatry i Nelsona Riddle, by pójść jeszcze dalej i nagrać kolejny album koncepcyjny. Ale o ile In the Wee Small Hours było płytą niezwykle smutną, ja w ogóle czasami zastanawiam się, czy to nie jest najsmutniejszy album w historii muzyki rozrywkowej, zresztą podkreślony jeszcze tą bardzo klimatyczną okładką, ale przy Songs for Swinging Lovers Nelson i Frank wpadli na pomysł, że to będzie jedna wielka afirmacja życia. I to udało się za sprawą większości piosenek tej płyty. Gdyby zrobić, drodzy Państwo, taką listę najważniejszych utworów zaśpiewanych przez Franka Sinatrę, bo jak pamiętamy, Frank Sinatra sam nie komponował, nie pisał tekstów, nie pisał muzyki, ale zawsze starał się dobierać te piosenki tak, by jak najlepiej pasowały do jego charakteru scenicznego, do tego sposobu, w jaki śpiewał. No bo trzeba przyznać, Bing Crosby był genialnym wokalistą, ale jednak jeszcze poruszał się w tym schemacie śpiewania amerykańskich lat 20., 30. Natomiast Frank Sinatra nie stylizował się na nikogo, po prostu śpiewał tak, jak czuł. I gdyby stworzyć taką listę tych, powiedzmy, 10 najważniejszych piosenek, to niewątpliwie w pierwszej piątce, ale często nawet na miejscu pierwszym, pojawia się piosenka I've Got You Under My Skin. Bez wątpienia najważniejszy fragment płyty Songs for Swinging Lovers. Mówi się, proszę Państwa, że to najseksowniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek nagrano. No i coś w tym jest. Człowiek, który wyczarował tak zmysłową aranżację, czyli właśnie Nelson Riddle, pewnie by się z tym zgodził. Bicie serca jest rytmem miłosnego zbliżenia, powiedział kiedyś. A aranż, który przygotował dla Sinatry do I've Got You Under My Skin, no, doskonale to oddaje swoim leniwym, sensualnym tempem i przede wszystkim instrumentacją. Panowie współpracowali wielokrotnie, ale jak już opowiadałem Państwu, no właśnie dwie płyty, które wspólnie nagrali, to absolutny parnas muzyki rozrywkowej. Są wobec siebie jak noc i dzień. In a Wee Small Hours z 55 roku, no to właśnie mroczny koncept album. Dominuje tu nastrój melancholii, smutku, rozstania, no i to podkreśla także okładka z portretem Sinatry stojącym z papierosem w dłoni w opustoszałym miejskim krajobrazie tuż przed Brzaskiem. Album wydany rok później, Songs for Swinging Lovers, to już zmysłowa afirmacja miłości i życia, no i dla wielu, także dla mnie, Sinatra w najdoskonalszym wydaniu. A I've Got You Under My Skin, piosenka, która w winylowym wydaniu otwiera stronę B, jest chyba najlepszą wizytówką tego krążka. Sama kompozycja, to oczywiście Cole Porter, została stworzona jeszcze w roku 1936. Nawet pojawiła się w takim musicalu pod tytułem Born to Dance, no ale na nieśmiertelność to musiała poczekać dopiero do momentu, kiedy zaaranżował ją Riddle, a zaśpiewał Sinatra. Riddle nigdy nie był zainteresowany sztywnymi ramami aranżacji, unikał oczywistości. Największe napięcie wcale w jego aranżu nie musiało oznaczać końca nagrania. Dzięki temu zresztą tak wiele piosenek z Songs for Swinging Lovers do dzisiaj broni się świetnie, fascynuje, no i wciąga kolejne pokolenia muzyków, ale co najważniejsze, także pokolenia słuchaczy. Co jest najbardziej interesujące, ta piosenka trafiła na tę słynną płytę niemal w ostatnim momencie, bo to był ostatni dzień sesji, czyli 12 stycznia 1956 roku. Jak Państwo wiedzą, wtedy ten cykl wydawniczy no, naprawdę trochę trwał, więc jeśli ostatnia sesja była 12 stycznia, a płyta wyszła 5 marca w 1956 roku, no to wszystko spowodowało, że Nelson Riddle aranżował pod wielką presją czasu. Jak wspominał potem w jednym z wywiadów, musiałem zostać do późna w nocy, by to skończyć. Kiedy w trakcie sesji nagraniowej orkiestra zagrała ten utwór w aranżu Riddla po raz pierwszy, tuż po ostatniej nucie muzycy zaczęli spontanicznie bić brawo. Sinatra poprosił jednak o wiele podejść, by móc jak najlepiej uchwycić wokalnie przesłanie utworu. Najtrudniejsze zadanie jednak, proszę Państwa, podczas tej sesji miał puzonista Milt Bernhardt, który po zagraniu 10 podejść, co naprawdę dla puzonisty jest niezwykle męczące, usłyszał od technika, że jednak mikrofon jest źle ustawiony i zupełnie tego puzonu nie zbiera. Milt był troszeczkę załamany, ale jak się okazało, wycisnął z siebie wszystko, co potrafił i zagrał jeszcze kolejnych 12 podejść i bodajże to 12 było tym, które zarówno Nelson, jak i Riddle, ale co najważniejsze, także technicy nagraniowi uznali za w pełni satysfakcjonujące. Kompozytor i pianista Jimmy Webb powiedział kiedyś odnośnie tego wykonania Sinatry. Widziałem to na jego twarzy, kiedy orkiestra zaczęła grać I've Got You Under My Skin. Wiedział, że zmierzamy w miejsce, w którym nie był jeszcze żaden człowiek.